Pokój Boży, braterstwu, sprawia mi wielką radość, że mogę podzielić się z braterstwem dobrym słowem Bożym, ale może na wstępie, tak jak brat przed chwileczką zaznaczył, że jest bardzo dużo pozdrowień, jest to nie koniec jeszcze pozdrowień, bowiem odjeżdżając z Białegostoku, cały zbór nasz przesyła braty chrześcijańskie pozdrowienia i tak jak był przekonany, że na konwencji w Budziarzach będzie bardzo dużo braci i sióstr, tak jest przekonany, że w Ciemnoszyjach za 2 tygodnie także frekwencja dopisze. A także najserdeczniejsze jeszcze raz pozdrowienia od zboru w Białymstoku. Dziękuję. Brat pieśnią wprowadził nieco w nastrój naszego dzisiejszej lekcji, z którą chciałbym z braterstwem podzielić się. Do boju w imię krzyża. A ja chciałbym może posłużyć się jako mottem do dzisiejszego rozważania wersetem z proroka Habakuka, z 2 rozdziału, 1 wersetu. Na straży swej stać będę. Straż, a jak pamiętamy, od ponad już 100 lat my, nasi ojcowie, zawsze brali do ręki to czasopismo, to powiemy nasze wydawnictwo. Dawniej Watchtower, a potem Na Straży. I teraz to najbardziej, może pięknie graficznie opracowane. Co widzieliśmy zawsze na okładce tego bardzo ważnego w naszym zrzeszeniu, w naszym ruchu pisma. 2 symbole. Możemy powiedzieć logo naszego wyznania. To krzyż w koronie, a co drugie? Wieża. 2 bardzo ważne rzeczy. Krzyż i w koronie, który wskazuje o czym? Cel naszego poświęcenia, naszego powołania. Cel, dla którego przyjeżdżamy na konwencję. Cel, dla którego staramy się słuchać dobrego Słowa Bożego. Ale nie tylko, aby słuchać to Słowo, ale także, aby być żołnierzami. Tak jak śpiewaliśmy w pieśni. Abyśmy szli do boju w imię krzyża. To przecież Pan Jezus powiedział, cytowałem już na tej konwencji słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. Kto chce pójść za mną, to co ma uczynić? Ma się zaprzeć, ale kogoś zaprzeć czy samego? Samego siebie ma się zaprzeć i pójść za mną. Postaramy się w najbliższej chwili zastanowić się nad tym drugim symbolem pokazany w wieży, w baszcie. Na straży swej stać będę. Tak powiem, przemawia do nas prorok Habakuk. Tak jak powiedziałem, 2 bardzo ważne symbole. Pierwszy, cel naszego poświęcenia. A jak to możemy sprecyzować? Ależ pamiętamy wszyscy doskonale słowa. Bądź wierny aż do śmierci, a co dam ci? Koronę żywota. To właśnie w słowach objawienia. A także do okresu laodycejskiego, w którym żyjemy, słowa przesłania mówiące tak. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną, gdzie na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Te słowa skierowane są do okresu laodycejskiego. Do kogo? Do zwycięzców. To właśnie zwycięzcy pozwolę, aby zasiadł ze mną, z Jezusem, z głową Kościoła, gdzie na tronie. To jest cel naszego poświęcenia. To jest cel naszego powołania. To jest ten symbol. Korona jako zwycięstwo, ale także i krzyż. Krzyż, który jest niezbędny dla nowego stworzenia, aby tę nagrodę osiągnąć. To pierwsze logo. A sposób, w jaki możemy osiągnąć ten cel, w jaki sposób możemy uzyskać nagrodę, droga, jaka może prowadzić do tej nagrody, to także słowa proroka Habakuka, który mówi, Muszę stanąć, drugi rozdział, a pierwszy werset. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Ważne rzeczy porusza prorok. Jeżeli chcę uzyskać koronę, to mogę, chcę, czy chciałbym, czy muszę. Muszę. W jaki sposób przymuszenie? Wręcz polecenie, czy możemy powiedzieć rozkaz. Muszę stanąć na mym posterunku. Ale ten posterunek nie jest na nizinie, ten posterunek nie jest gdzieś nisko, nie jest w dolinie, ale prorok mówi, że gdzie jest? Na baszcie. Ten posterunek jest wysoko. Ten posterunek jest tak usytuowany, że mogę obserwować i słuchać. Czyli widzieć i słyszeć. Wypatrywać i baczyć, co kto powie mi. Koledzy, bracia, nie. Co powie mi Pan? Co powie mi Pan poprzez swoich sług? Tak jak przemawiał do narodu izraelskiego poprzez proroków? Tak jak przemawiał do nas, do pierwszych chrześcijan poprzez apostołów? I tak jak przemawia do nas poprzez słowo prawdy? Poprzez rozumienie słowa prawdy. W nowym przekładzie umieszczonym na straży pisze tak. Na straży swej stać będę, wyglądając, aby zobaczył, co będzie Bóg mówił. Nic dodać, nic ująć. Mamy obserwować, chcieć zobaczyć, co Pan Bóg do nas chce mówić. Od jakich czynników zależy widoczność zwierzę? No chyba pierwszy, najważniejszy to wysokość tejże wieży. Im wyższa jest wieża, tym więcej widać. Także zależy od pogody, pory roku, dnia. Będąc w porze dziennej na wieży, widzimy na pewno więcej, niż jeżeli pogoda jest zamglona, niż jeżeli jest noc, jeżeli jest ciemność. Także zależy od tego, czy obserwujemy to, co dzieje się przed nami gołym okiem, czy może obserwacja nasza jest okiem uzbrojonym. Łatwiej, więcej widzimy patrząc przez lornetkę, patrząc przez lunetę, niż tylko gołym okiem. A więc trzy takie elementy, które w sposób bardzo wyraźny pozwalają nam na wyostrzenie naszego wzroku, na zwiększenie horyzontu naszego spojrzenia i myślenia, a także na to, w jakim okresie obserwujemy, co się wokół nas dzieje. Czy z naszej wieży widzimy dużo? Zauważmy, że nasza wieża, nasza baszta ma 2000 lat wysokości. Mogę powiedzieć 2001 rok wysokości. Żyjemy w czasach końca wieku ewangelicznego. Określamy wszyscy jako czasy ostateczne, bo są to czasy trudne. W wykładach dotychczas i w naszym życiu widzimy, że dzieje się wokół nas bardzo dużo różnych rzeczy, które dotyczą nas, które dotyczą naszego poświęcenia, które dotyczą naszego życia. Dodamy dalej. Z naszej wieży widzimy więcej niż 1100 lat temu. Możemy powiedzieć, że zapanował już dzień światłości Ewangelii i Chrystus oświecił nasze umysły, nasze oczy przejrzały. Nie jesteśmy synami ciemności, lecz synami światłości. Pan Jezus mówi, nie można świecy ukryć pod korzec. A więc powinniśmy poprzez pryzmat znajomości słowa Ewangelii, radosnej nowiny, poprzez pryzmat naszego poświęcenia obserwować to, co się dzieje wokół nas. Nasza obserwacja odbywa się w dzień. w dzień oświecony światłem Ewangelii. O tym za chwilę parę zdań jeszcze powiemy. Po drugie, możemy zauważyć, że to, co obserwujemy nas wokół, czy nasza obserwacja gołym okiem będzie takim obrazem precyzyjnym? Zauważmy, że nie, bowiem to nasze oko fizyczne stało się takim dalekowidzącym. Rozwój techniki spowodował, że o wydarzeniach, które dzieją się na świecie, dowiadujemy się niemal natychmiast. To, co działo się 5-10 minut temu, jest już wszystkim znane. Cały świat wie, dowiaduje się o kataklizmie, dowiaduje się o rzeczach, które dzieją się wokół nas. To po pierwsze. Technika pozwala nam widzieć więcej. Pozwala nam przyjmować więcej obserwacji, więcej informacji. Zauważono już, że żyjemy w czasie boomu informatycznego. Człowiek nie jest w stanie przyjąć tak dużą liczbę, ilość informacji, które potrafi opanować. Ale po drugie, że uzbrojeni jesteśmy, oczy nasze, także filtry. Wymieńmy filtr miłości. Powoduje, że widzimy to, co się wokół nas dzieje, nie poprzez pryzmat boskiej sprawiedliwości, często naszej sprawiedliwości, która, ale także poprzez oczy, poprzez filtr miłości. Obserwujemy rzeczywistość, która dzieje się wokół nas, także poprzez filtr wiary. Tak jak w dniu dzisiejszym było powiedziane. Cóż to takiego jest wiara? Tych rzeczy, których nie widzimy, ale których się spodziewamy, które zaakceptowaliśmy w naszych sercach, w naszych umysłach i wierzymy, że jest to prawda. Jest to prawda, czyli zgodność słów z rzeczywistością. Że tak jak zapisane zostało w Słowie Bożym, tak to wszystko się spełni. Możemy jeszcze tych filtrów dodawać, tak jak różne są filtry światła, filtr poznania, tolerancji, współczucia, etc., etc. Zauważmy także, że rzeczywistość możemy i obserwujemy poprzez pryzmat Słowa Bożego. Rzecz najpiękniejsza i najważniejsza, bowiem gdyby nie nasza znajomość Pana Boga Chrystusa, gdyby nie nasze zgłębianie się w Słowo Boże, to widzielibyśmy tylko to, co widzą inni. A więc Słowo Boże jest takim filtrem, jest takim uzbrojeniem naszego oka i serca, który pozwala, żebyśmy widzieli coraz więcej i dużo. Co można zobaczyć z wysokiej wieży? Ano przede wszystkim otaczającą okolicę. Jeżeli wieża jest wysoka, to ta okolica jest, ten horyzont jest bardzo daleko widoczny. Możemy powiedzieć, że wtedy rozległy jest widok. Widzimy bardzo dużo przestrzeni i obraz ten jest dobrze widoczny. Po drugie, jeżeli obserwujemy horyzont, a na pewno każdy z nas to czynił, zauważymy, że oprócz tego obrazu statycznego, czyli panoramy, którą widzimy, często pojawiają się na tym polu widzenia istoty, ludzie przejeżdżający, a także zwierzęta, czyli obraz dynamiczny, zmian, które dzieją się właśnie na tym polu obserwacyjnym, polu widzenia. Przedmioty, ludzie, sprzęty mogą poruszać się w naszą stronę. Wtedy widzimy ich coraz bliżej, coraz dokładniej. Podjeżdżają, podchodzą pod nasz punkt obserwacyjny. Ale mogą poruszać się także w odległości. Wtedy tylko widzimy, że coś się dzieje wokoło nas, bez określenia szczegółów. Do tych, którzy zbliżają się wokół do nas, możemy im wyjść naprzeciw. Jeżeli będą to przyjaciele. Jeżeli będą to wrogowie, wrodzy, wtedy zamykamy się w naszej baszcie, która jest tutaj pokazana jako baszta warowna. Jest to przecież gruby mur, wysoki, dobrze zabezpieczony, który daje gwarancję, iż wróg nas nie pokona. A więc możemy dołączyć do tych, którzy idą w kierunku nas, albo którzy przechodzą obok nas. Obserwując sposób zachowania się, możemy przewidzieć działania. Tak jak powiedziałem, czy jest to przyjaciel, czy jest to wróg. Czy mamy wyjść naprzeciw, czy tylko może szybko zawarować się w naszej wieży. Jakie funkcje może spełniać wieża? Tak jak powiedziałem, może zapewniać obronę. Może zapewniać obronę przed wrogiem. Może być to obrona skuteczna. Jeżeli wieża jest warowna, a i my jesteśmy dobrze przygotowani do obrony. Ponadto wieża, baszta jako ten jeden z najwyżej leżących punktów na widokręgu jest widoczna z daleka. Jest widoczna z daleka. A jeżeli jeszcze jest oświetlona albo podświetlona, wtedy staje się takim łatwym punktem obserwacyjnym. Po trzecie, jest czy może być także więzieniem. Tak to bywało, że przecież w czasach, kiedy twierdze były takim gwarantem bezpieczeństwa, to najcięższe więzienia znajdowały się właśnie w basztach. I pozwala, po czwarte, na dokładną obserwację terenu. Tak jak na wstępie już zasygnalizowałem. Ponieważ stanowi najmocniejszy fragment zamku, jest bardzo trudna do zdobycia. Jakie są możliwości zdobycia wieży? A po pierwsze, frontalny atak. Czyli to, co jest, czy stanowi element takiej otwartej walki. Zbrojny atak. Dlatego, aby odeprzeć atak, obrońcy muszą być dobrze uzbrojeni, zabezpieczeni pancerzem wiary, tak jak śpiewaliśmy w dzisiejszej pieśni. Po drugie, wieża może być zdobyta głodem poprzez odcięcie dostaw żywności. Czy my, nasza osobowość może stanowić taką wieżę, kiedy uważamy, że nie potrzeba nam już jest zgromadzenia, kiedy niepotrzebni są nam bracia, kiedy zamykamy się w sobie i stanowimy taki warowny zamek. Myślę, że jest to także bardzo ważna lekcja, żebyśmy nie tylko polegali na sobie, na tym, że ja wszystko wiem, ja wszystko rozumiem, że niepotrzebni mi są inni. I po trzecie, wieża może być zdobyta podstępem. Wtedy, gdy dostanie się do środka wróg w przebraniu, kiedy przekupi innych obrońców. Już komentarz rozumiemy. Przemienia się nie przeciwnik w anioła światłości. Ci wrogowie są wokół nas. I rozumiejąc symbolikę i symboliczne znaczenie wieży, nowe stworzenie jako uzbrojone w tą zbroję Chrystusową narażone jest, i doskonale wiemy o tym, na trzech wrogów. Pierwszy to przeciwnik Boży. Działał frontalnie. W chwili obecnej przemienia się w anioła światłości. Ale jest to przeciwnik. Jest to przeciwnik bardzo silny. Otaczający świat. Władze, struktury, mechanizmy rządzące społeczeństwami i ludzkością stanowią takie bardzo ważne zagrożenie dla nowego stworzenia. To pokusy, miraże tego świata powodują, iż wielu z nas chce porzucić, często nieświadomie, dobre Słowo Boże, a pójść za tym mieniącym się w promieniach słońca sztucznym złotem. I własne słabości, nasze niedoskonałości naszego ciała powodują, że mamy tych trzech wrogów, którzy mogą spowodować, iż to, co zostało zbudowane przez nas wspólnie, w zgromadzeniu, z braćmi, może być zniszczone. Tak jak powiedziałem, poprzez frontalny atak. To zwycięstwo przeciwnika, któremu nie byliśmy w stanie oprzeć się. Byliśmy za słabi. Nie wytrzymała nasza zbroja. A i mury były słabe, a przeciwnik zbyt silny. Głodem, gdy odcięci jesteśmy od zboru, prawdy, kiedy nie mamy znikąd pocieszenia, usychamy często z tęsknoty i samotności. Dlatego pragniemy być wśród braci. Dlatego zbór, zgromadzenie jest tak ważnym elementem, pozwalającym na to, że nasze poświęcenie będzie łatwiejsze. Czy na tą salę, na to miejsce przyjechaliśmy z własnej nieprzymuszonej woli? Tak. Z potrzeby serca. Z potrzeby, aby spotkać się z braterstwem, aby spotkać się z braćmi, siostrami, których nie widzieliśmy kilka lat, a i zatęskniliśmy za niektórymi. Czyli głód prawdy jest takim elementem, który wzmacnia. Natomiast jeżeli tej prawdy nie ma, jeżeli nie mamy potrzeby zasilania, wtedy nasza wieża, ta nasza warownia może szybko być zdobyta. Podstępem wejście od tyłu. Miejsce najmniej chronione. Miejsce, w którym najłatwiejszy jest dostęp do wieży. Przyjście wroga, którego uważaliśmy za przyjaciela. Historia podaje wiele przykładów takiego podstępnego zdobycia. A że też przypomnijmy szatana, który także podstępem zwrócił się do Ewy. Cóż złego zrobisz, jeżeli zerwiesz jabłko? Szatan, który przebiera się w różnych postaci. Powiemy, że przebiera się w obcą skórę, owczą skórę. Nasz Pan w Ewangelii według świętego Mateusza w 7 rozdziale, a 15 wersecie mówi tak. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do nas, do was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Ostroga naszego Pana. Po czym poznamy przyjaciela lub wroga? Po owocach. A nasz Zbawiciel w tymże samej Ewangelii według Mateusza. Baczcie, 24 rozdział, 4-5 werset. A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. To, co dzieje się w czasach obecnych. Naliczono już około czy kilkaset różnego rodzaju ugrupowań, różnego rodzaju sekt. Widzimy, że tak jest. I pytanie, jacy mamy być w braterskim obcowaniu? Bez wahania odpowiemy. Nie rywalizacja, kto lepszy, czy jestem Janowy, Apollosowy, lecz jesteśmy wszyscy jacy? Chrystusowi. Czyli współpraca. Jest to podstawa wzrostu nowego stworzenia. I mając na uwadze powyższe przestrogi, wejdźmy na naszą basną wieży 2001 roku i patrzmy, jaki rozciąga się z niej widok. Co widzimy wokół nas? Chętnie i prawie wszyscy odpowiemy, iż mimo ogromnych przemian społecznych w dalszym ciągu panuje grzech. Przeciwnik zbiera swoje żniwo. Przeciwnik zwodzi wielu jeszcze ludzi i zbiera swoje żniwo. Po drugie zauważymy, Izrael nie został jeszcze zgromadzony w swojej ojczyźnie. Nie pojednał się z Stwórcą. Prawie codziennie słyszymy przelewającą się krew w Jerozolimie. Jeszcze Izrael nie zrozumiał swojej roli, a przede wszystkim, że jest narodem wybranym. Że tylko nadzieja w Chrystusie jest tym, co pozwoli, aby zapanował w tym kraju, w Jerozolimie, aby zapanował pokój. Zauważymy po trzecie bardzo wyraźne wypełnienie się znaków końca istniejącego porządku. Nasz Pan, gdy apostołowie zbliżyli się do Niego, kiedy siedział na Górze Oliwnej, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. I znamy, co Pan Jezus powiedział. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus. Usłyszycie wojny, trzęsienia ziemi. I dalej Pan Jezus mówi o wielkich wydarzeniach, które, werset 25. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Jesteśmy przekonani, że wydarzenia, które opisane w powyższych wersetach, odnoszą się do czasów, w których żyjemy. Jeszcze na ziemi nie było wielkiego ucisku. Takiego, jakiego nie było od początku świata. Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, Słowo Boże oprócz swojej symboliki ma także wskazanie wypełnienia się rzeczywistego, realnego, fizycznego. Tych wszystkich rzeczy, które mają nastąpić na ziemi. I werset 29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona na ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Mówimy o sławnym przyjściu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To widzimy z naszej wieży. To rozumiemy, że wydarzenia, które dzieją się wokół nas, te wydarzenia, które dzieją się wokół nas, widoczne są naszymi, często gołym wzrokiem, stanowią dobitnie i wyraźnie o działalności naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa w czasie wtórej obecności. To dzieje się wokół nas. Co dzieje się w wyniku działalności naszego Pana? Ano zwróćmy uwagę, że te wszystkie przemiany jest to przygotowanie ziemi, nie tylko ludzi, ale także i ziemi na przyjście Królestwa Chrystusowego. Przygotowanie ziemi w znaczeniu fizycznym, a także poprzez przemianę społeczną. Że też kilka przykładów. Obserwujemy wokół nas, od kilku lat naukowcy biją na alarm tak zwany efekt szklarniowy, ocieplanie się klimatu. A przecież jest to nic innego, jak tylko upodobnienie się do klimatu w raju. Podnosi się temperatura i rzecz charakterystyczna, to o czym mówił nam Pan w Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale, o czym czytaliśmy, że nasilą się trzęsienia ziemi, powodzie, kataklizmy. Czy jest tydzień, kiedy nie dowiadujemy się o tym, co się dzieje? A ostatnie dni? Kto by zda się spodziewał, że Gdańsk zostanie zalany wodą? Mały tylko fragment, może widziany naszymi oczyma z może niskiego pułapu, ale to są tragedie. To są kataklizmy, czyli to wszystko, co dzieje się pod kontrolą naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kolejny przykład to możliwości wyżywienia ponad 40-miliardowej rzeszy ludzkości, bo tak obliczana jest cała populacja ludzkości, na możliwości wyżywienia. odkryte zostały pod Saharą ogromne złoża doskonałej wody. To właśnie w Japonii na skalę przemysłową zaczyna się uprawiać ryż na morzu. A więc to wszystko, co się dzieje wokół nas, mimo że wywołuje dreszcze emocji, może często niepokój, ale to wszystko dzieje się tak, jak pragnęliśmy, aby porządek, który był w niebie, także nastał i na ziemi. Po trzecie, możliwości komunikacyjne. Ktoś z nas słyszał kilka lat temu o telefonach komórkowych? To było coś dla nas niezrozumiałego. Komputery? Jakże usprawnia to nasze życie. To wszystko jest po to, aby to przepowiedziane królestwo przyszło na ziemi, aby zapanował taki właśnie porządek, jaki Pan Bóg ustanowił. Społeczne aspekty przemian, które dzieją się wokół nas. Nie bez powodu coraz szerzej słyszymy o wołanie o powrót do natury. Nastała moda na ekologię. To także jest przygotowanie się społeczeństwa do tego, aby człowiek mógł żyć bezpiecznie i mógł żyć wiecznie na ziemi. Zauważymy dalej, upadają granice i bariery językowe i narodowościowe, które powstały przy budowie wieży Babel. Przecież różne języki, różne narodowości to nic innego jak skutek grzechu człowieka. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział, a pierwszy werset. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Wiersz 4. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczynimy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. I werset 6. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich języki, aby nikt nie rozumiał drugiego. Tak mówi Słowo Boże. A więc rozpad społeczeństw, rozpad granic czy pomieszanie języków było tylko zatrzymaniem w czasie rozmnożenia się umiejętności. W tysiącleciu bariery językowe, narodowościowe i wyznaniowe nie będą istniały. Co zauważamy w ostatnich latach? Ale przede wszystkim praktyczne zakończenie procesu ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Początek poprzedniego stulecia to rozwijające się ruchy narodowo-wyzwoleńcze. W chwili obecnej zauważmy, że coraz częściej słyszymy o łączeniu się państw niż o podziałach. Każdy naród, który chce mieć własne państwo, prawie każdy, bo wyjątki może jeszcze tylko Irlandia i Hiszpania i Baskowie, którzy nie mogą uzyskać takich warunków, jakie tylko by sobie życzyli, jest czy ma zagwarantowane wolność. Rozwijający się ruch ekumeniczny to pojednanie się różnych wyznań. Prawie wszyscy garną się do ekumenii jako symbolu czasów ostatecznych. Także i w naszej świadomości następują pewne przemiany. Przypomnijmy jeszcze z jaką wrogością odnoszono się do nas kilkadziesiąt lat temu, a jeszcze może kilkanaście. Przypomnijmy kilkadziesiąt lat temu Zembożyce, kiedy padły strzały karabinowe z karabinów, kiedy kilka trumien, a jeszcze jak byliśmy postrzegani kilkanaście lat temu przez innych. Jakbyśmy nie spoglądali, to te przemiany następują. Ważnym jest, abyśmy mieli świadomość, dlaczego tak się dzieje i co jest tego powodem. Wszystko to jest jako konsekwencją przemian, które muszą nastąpić na ziemi, aby Królestwo Boże przyszło. Prorok Izajasz w 23 rozdziale, a od 15 wersetu wskazuje na źródło obecnych przemian. I stanie się, że po upływie 70 lat powiedzie się Tyrowi tak, jak mówi pieśń o czym? O kim? O nierządnicy. Weź lutnię, obchodź miasto, zapomniana nierządnico, graj dobrze, śpiewaj dużo, aby sobie przypomniano o tobie. Po upływie 70 lat nawiedzi pan Tyr, a ten wróci znów do zarobku za swój nierząd i będzie uprawiał nierząd ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi. Lecz jego zyski i jego zarobek za nierząd będą poświęcone Panu. Nie będzie się go gromadziło ani chowało, lecz jego zysk przypadnie tym, którzy są w służbie Pana, aby się mogli najeść dosyta i okazale się ubrać. Jakże odmiennie brzmią te słowa w stosunku do sytuacji poprzednich. Kiedy lud Boży był prześladowany, kiedy lud Boży był takim poniewieranym, to zauważmy, jakaś wielka odmiana. To, co dzieje się wokół nas. To Papa Mobile przemierza różne kraje świata. Wszystkie wyznania bez wyjątku. A dlaczego tak się dzieje? Ano bo chce budować swoje królestwo. Taka refleksja mi przyszła. Jak bracia myślą? Czy zgromadzenie się 1,5 miliona ludzi na muszę jest wynikiem działania tylko przeciwnika Bożego, czy jest także konsekwencją, iż ludzie chcą, garną się do Stwórcy? Rozmawiałem wielokrotnie z takimi wędrowcami i mówię, nie, my idziemy na to, bo widzimy potrzebę, aby znaleźć Stwórcę. To czynimy nie dla księży, to czynimy nie dla innych, a czynimy to dla siebie. Możemy różnie interpretować zachowanie się przywódców, tak jak to interpretuje Słowo Boże. Ale zauważmy, że co kilkadziesiąt lat temu było rzeczą może niemożliwą, czy kilkanaście, w tej chwili to się dzieje. Na msze przychodzą setki tysięcy ludzi, którzy chcą słuchać prawdy, chcą słuchać Stwórcy. Nie mają możliwości poznania tego jedynego, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, ale serca ludzkie są coraz bardziej przygotowywane na to, aby usłuchać słowa Ewangelii. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w sferze kultury. Jeszcze w ludziach, w sercach ludzi jest bardzo dużo nienawiści. Jeszcze inne religie powodują ogromne zburzenia i zamieszanie. Jeszcze nienawiść zakorzeniona od pokoleń i od lat powoduje, że bez skrupułów wyciągają broń i strzelają do Izraelita czy Palestyńczyka. Także zmiany w nas następują. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy dużo problemów, które przestały istnieć. Wspomnijmy na niektóre. Ubiory, praca z młodzieżą, inaczej widzimy samochody, telewizory. Możemy powiedzieć, że żyje się nam dostatnio. Obecne niekorzystne zmiany ekonomiczne chyba w niewielkim stopniu dotykają nas. A więc to wszystko, co jest gromadzone przez chrześcijaństwo, mówimy nominalne, nie idzie ku jego wzbogaceniu, a wręcz przeciwnie. Im więcej władzy, więcej swobody, tym coraz częściej słyszymy informacje o korupcji, coraz więcej pozwów do sądu, O, zachowanie się niegodne kapłana. Jestem przekonany, iż słowa proroka Izajasza wypełniają się na naszych oczach. Ponadto zauważyć możemy brak izolacji społeczeństw. Powoduje rozwój handlu. Upadają granice. Państwa chcą wiązać się w jeden system gospodarczy. Pada słowo globalizacja. To jest znamię obecnych czasów. Żyjemy w takim momencie, kiedy przestają istnieć narody, a zaczyna rządzić jedna wielka, wielki Bóg zwany pieniądzem. Upadek moralności jest cechą charakterystyczną obecnych społeczeństw, ale to także jest konsekwencją natury i powrotu człowieka do pierwotnego porządku na ziemi. Te wszystkie zmiany powodują następujące przemiany w nas. Przede wszystkim zauważamy coraz większe rozwarstwienie ekonomiczne. Globalizacja, utrata autorytetów, rozwój różnego rodzaju ruchów anarchistycznych, coraz większe niezadowolenie, coraz głośniej manifestowanie swojego niezadowolenia. A z drugiej strony odradzająca się pobożność, z drugiej strony ludzie nie wiedzą, co będzie jutro. Niepokój przed nadchodzącymi zmianami. Czy ten niepokój jest i w nas? Tak. Myślę, że nie jesteśmy pozbawieni wpływu wszystkich przemian na nasze serce. To wszystko staramy się widzieć oczyma wiary, z wieży, na którą weszliśmy i z której widzimy więcej niż 150 czy 10 lat temu. Czy zawsze jednak i chętnie nasze serca są gotowe na przyjęcie słowa, czy uzbrojenie się i danie odpór przeciwnikowi? Czy zawsze chętnie wchodzimy na wieżę, aby czuwać, obserwować, a także aby być widocznym, dawać świadectwo? Myślę, że nie zawsze. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy niedoskonałymi, ponieważ jeszcze nasze stare ego odzywa się coraz częściej. Ponieważ także dużo uwagi przywiązujemy do tradycji, do tego, czego nauczyliśmy się dawniej, co przyjęliśmy, co było dla nas takie akceptowalne. Pojawia się słowo tradycja, które ma dwojakie znaczenie. Dobre, bowiem pozwala na zachowanie wszystkich przykazań w naszych sercach, że też wspomnimy na Izraela, może mieć także i te skutki ujemne. Wtedy, kiedy tradycja będzie przeszkadzała nam w nowym spojrzeniu, w spojrzeniu, które musi ulec zmianie, bowiem wieża nasza staje się coraz wyższa, coraz bliżej jesteśmy Królestwa Bożego. Zauważmy, że w naszym podróżowaniu, w 1900-letniej wędrówce po ziemi, tak jak naród izraelski, często błądziliśmy. Tak jak prorok Abakuk mówi w drugim rozdziale, 2-4 wersetu. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźni się, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bardzo ważne słowa. Czy spełniły się? Ano, poznaliśmy wytłumaczenie planu Bożego. To, co w każdym zgromadzeniu wisi na ścianie. Brat Russell wytłumaczył cały plan Boży. to do niego trafiły także słowa proroka Habakuka. Opisane zostało cały boski plan zbawienia, doprowadzenia rodzaju ludzkiego do jedności ze Stwórcą. Co pozostaje nam? Z wiarą wyczekiwać na jego wypełnienie. Przypomnijmy jeszcze słowa, które skierowane zostały do nas. Do mnie, do ciebie siostro, czy do ciebie bracie, do nas wszystkich. Objawienie 3:15. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A takżeś letni, ani gorący, ani zimny. Co Pan mówi? Wypluję cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jego najaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Warto przypomnieć te słowa, gdyż powoduje one często uzdrowienie atmosfery w naszym życiu. Czyż nie szczycimy się tym, iż posiadamy najlepsze poznanie prawdy? Najlepsze zrozumienie prawdy? Tak, tym się szczycimy. Powinniśmy się tym szczycić. Ale musimy także zauważyć niebezpieczeństwo, które właśnie wynika i z tradycji, która, tak jak powiedziałem, ma dobre i złe strony. Zauważymy, że potrzeba, aby być gorącym, jest skierowana do Laodycei. Dlaczego nie do innego kościoła, nie do innego zboru, a właśnie do okresu siódmego? Bowiem to wszystko, co się wokół nas dzieje, powoduje z jednej strony to oczekiwanie, że już ten porządek na ziemi rychło się skończy. Z drugiej strony często zaniedbujemy siebie, bowiem uważamy już, że osiągnęliśmy wszystko to, czego mogliśmy się nauczyć i czego mogliśmy poznać. Obserwując historię Kościoła, począwszy od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zauważymy zawsze chęć określenia czasu, kiedy przyjdzie Królestwo Chrystusowe. Już apostołowie Pana Jezusa pytali się. Oczekiwanie także pewnego rodzaju apatie i zawody, które towarzyszyły, począwszy od apostołów, którzy poszli łowić ryby, także powstawały wśród nas pewnego rodzaju apatie. Co zauważyć możemy, że zawsze rada Słowa Bożego była pokazana w Dawidzie. To właśnie Dawid jest symbolem Kościoła w wieku ewangelicznym. Jak często upadał Dawid, ale zawsze potrafił się podnieść. Jak często, upadając, Dawid potrafił wznieść się, oczy swoje do góry i wołać: Panie, wybacz mi, bom grzeszny. Chyba refleksja się nasuwa tutaj. To znaczne ożywienie także i wśród młodego pokolenia naszego zrzeszenia powoduje taki dodatkowy bodziec, który pozwala na to, abyśmy może bardziej, szerzej popatrzyli na to, co się wokół nas dzieje. Także chcę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Pan Bóg jest Bogiem niezmiennym w swoim planie postępowania w stosunku do rodzaju ludzkiego. Zmienia tylko swoje metody działania w stosunku do rodzaju ludzkiego. Pan Bóg przepowiedział już w Księdze Rodzaju o tym, że człowiek, rodzaj ludzki, pojednany będzie ze Stwórcą. Tym, który dokona okupu, był nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. To On spowodował, że wszyscy możemy zwracać się do Stwórcy Ojcze. to On spowodował, że każdy człowiek, bez względu na rasę, wyznanie, tak jak dzisiaj padły już słowa, będzie mógł otrzymać zbawienie. To właśnie zakłada i jest realizowane przez Stwórcę Najwyższego. To powoduje, że my możemy obserwować wydarzenia, które dzieją się wokół nas, ale musimy mieć świadomość, że rozrządzenie czasów jest w rękach Stwórcy. Na zakończenie, jaki cel był mojego wykładu? A przede wszystkim chciałbym, aby wzmożona została nasza wiara, że Pan Bóg realizuje swój plan zbawienia ludzkości. Realizowany jest boski plan zbawienia ludzkości, a nie nasze oczekiwania. Oraz, że mamy pilnie obserwować z naszej wieży i wydarzenia, które dzieją się wokół nas, a także mamy obserwować nas samych. Mamy obserwować nasze serca, mamy obserwować nasze postępowania, bowiem tylko wtedy, tak jak mówił prorok Abakuk, że na straży swojej będziemy stać wiernie. Na straży swojej będziemy niezwyciężeni i będziemy zwycięzcami, którego to zwycięstwa z całego serca braterstwu życzę, jak sam także pragnę. Amen.